Pilnujący strażnik popchnął mnie w plecy kolbą karabinu i do sali egzaminacyjnej wepchnął. Już zza drzwi stojąc poczuję nagle w sobie jakąś wielką pustkę od... Jakby wszystkie myśli raptem z głowy odlecieli het i tylko szum pozostał. Sam nie wiem dzisiaj, jak ja podszedł wtedy do stołu egzaminacyjnego i przed komisją specjalną stanął. Musi panie, że wtedy dobry Bóg spojrzał do tej sali, gdzie o śmierć albo o życie walczyć mi przyszło i wielkie uspokojenie zesłał na mnie w tamta pora. Gdyby stało się inaczej, pewnie byś pan ze mną nie rozmawiał dzisiaj. Więc przed tym stołem egzaminacyjnym stanął ja już zupełnie spokojny i po sali rozejrzał się dookoła. Zobaczył wtedy soldatów pod ścianami ustawionych i karabiny ich na spoczni i przy nogach trzymane i stół na środku sali, czerwonym płótnem nakryty, za którym soldat stał na baczność, flagę z sierpem i młotem w rękach trzymający. I co się pan tak dziwujesz? A widziałeś pan, kiedy urząd bolszewicki, żeby dekoracji w nim nie było, a? Tamta flaga sowiecka powagi komisji specjalnej dodawała i miała taką moc, że wyroki tu wydawane żadnej apelacji nie podlegali. Sala za to zaniedbana była. Wszędzie walali si niedopałki papierosów, jakieś potargane papiery, a pośród nich leżał też obraz w ramkach drewnianych, na którym nasz orzeł biały wymalowany był. Szyba w nim potłuczona nachodziła si, jakoś tak na kawałki, jakby orła tego specjalnie ze ściany zdjęto i o podłogę rozbito. Może chciano pokazać nam, żołnierzom polskim, jaki on nieważny teraz i niepotrzebny nikomu. Ot, śmiecie zwyczajne i tyle. Teraz rządził tutaj ten ich sierp z młotem na chorągwi skrzyżowany. Dlatego każdy jeniec polski tam i do poczekalni wprowadzony już nowej władzy podlegał. Za stołem egzaminacyjnym siedziało trzech oficerów tych samych, co poprzednio na ściernisku z nami rozmawiało. Twarze u nich młode jeszcze byli od, ledwie wąsem rzadkim przyozdobione, ale za to miny seriożne i państwowe mieli bardzo. Więc kiedy ja stanął przed nimi na krok może, na sali jak raz trwało milczenie. W jej ciszy ciężkiej i strachem przepełnionej słychać było tylko przytłumione głosy megafonów, co tam i za oknami poczekalni piosenkę o jabłoniach i gruszach śpiewali. W powietrzu unosił się zaduch spoconych ciał, dymu z machorki w gazetach palonej i jeszcze czegoś, czym pachnieli tylko radzieccy żołnierze. Ci z komisji za stołem przyglądali się mnie bardzo uważnie. Oczu przez chwil parę nie spuszczając, jakby za sam wygląd wyroki układali. Nie wiem, czy pan to zrozumieć potrafisz, jak człowieka męczy takie milczące wpatrywanie się. Jaki mały on robi się wtedy i bezsilny całkowicie, na łaskę i niełaskę władców skazany. Toż oni w tych zimnych oczach patrzących mieli moc i siłę Bogu jedynie przypisywaną. Mogli od... Tak sobie, machnięciem ręki na śmierć skazać, albo na katorgę do łagru zesłać, albo kości połamać i kaleką na całe życie uczynić. Wszystko mogli zrobić, bo władzy u nich było więcej nawet, niż szatan w piekle jej posiadał. Tych trzech młodych chłopców decydowało o wszystkim jednym oczu spojrzeniem. Ten na śmierć, a tamten niech jeszcze pożyje. Teraz patrzyli na mnie i milczeli. Ciągle milczeli. Nogi pode mną miękkie zaczęli się robić. W gardle zasychało, aż zrozumiał ja, panie, że trzeba mnie jakoś ratować się. Coś zrobić, powiedzieć im coś. Uwagę odwrócić, żeby oni wreszcie przestali patrzeć tak tymi oczyma, w których tylko wyroki skazujące nachodzili się. Ale co ja, panie... Mógł na poczekaniu wykombinować. Powiedz pan, co raptem wymyślić? Prędki w myśleniu to ja nigdy nie był, a jednak popatrz pan. Mus to znaczy mus i wpadł ja wtedy na fortel jedyny. Pewnie dzięki niemu życie wtedy uratował. Tamci trzej za stołem jeszcze przyglądali się mnie, wzroku nie spuszczając, ale ja wiedział już, co mnie na ten raz czynić trzeba. Wnet po wojskowemu wyprostował się, obcasami podkutymi strzelił i na baczność stojąc po żołniersku wykrzyknął: starszy strzelec tuchowski Antoni, melduj się! I co pan powiesz? Zatkało ich w ta pora. Najpierw udawali, że nie dosłyszeli meldunku składanego, ale ja widział wyraźnie, jak młodziakom seriożnym brody nagle zadrżeli. Spojrzeli po sobie i jakby na ten raz w oczach złagodnieli trochę. Nigdy ja, panie, nie domyślił się tego, czy to mój meldunek zabrzmiał wtedy tak śmiesznie, czy też soldaty pod ścianą stojący zobaczyli drgające brody komendirów swoich, dość, że śmiech gromki wnet po całej sali poleciał. Nagle wesoło i głośno zrobiło się i nawet komisja specjalna na ten czas powagę urzędową straciła. Nie za długo to trwało, to prawda, bo wnet ten oficer, co pośrodku stołu siedział, dłoń drobną do góry uniósł i oblatnią uderzył. — Smirna! — zawołał głośno. Śmiech umilkł wnet i cisza zaraz zrobiła się większa nawet niż ta, co poprzednio panowała. A ja ciągle stał na baczność, znowu tą ciszą zaniepokojony. — Podejdźcie tutaj — powiedział komandier środkowy i ręką w moją stronę skinął. — Wy soldat? — Tak, panie, soldat. Żołnierz znaczy. — Oficer przebrany w żołnierski szynel, co? My wszystko znajem. Mówił raz po polsku, raz po rusku, słowa mieszając, ale musi, że język nasz rozumiał dobrze. — Nie, panie oficerze — odpowiedział ja rychło. — Żołnierz ja, zwyczajny. Starszy strzelec tuchowski Antoni z drugiej kompanii taborów. — Panie, nie uwierzysz pan nawet, jak nagle ten główny komandir rozsierdził się na mnie. Nawet zmiarkować ja nie potrafi. O co jemu rozeszło się w tamta pora? Poczerwieniał na policzkach, a potem pięścią w kółak zaciśniętą w stół mocno uderzył. — Jeszcze raz powiesz do mnie, panie oficerze, a rozstrzelać każe. U nas panów nie i nie ubliżać władzy radzieckiej. Płoniał! Nagle zaczął gwałtownie papiery jakieś na stole przekładać, jakby nerwy tym sposobem uspokoić zamiarował. A mnie, panie, do głowy myśl przyleciała nagła, że oto ze mną koniec już będzie na pewno. Boże drogi! W momencie pełno śliny do ust mnie naleciało tak, że przełykał ja ją raz za razem i słowa z gardła zatkanego wydostać nie potrafił. Głową tylko kiwał, że płoniał. I to jeszcze jak!
— No to gadaj zaraz! Kto ty taki?
— Starszy strzelec tuchowski.
— To już wiemy, kłamiesz.
— Bogu przysięgam, że nie.
Ale my, ateisty, i w twoi zabobony nie wierzymy. Więc jak bez twojego Boga uwierzyć mamy, że to prawda, co nam tutaj opowiadasz? Mówiłem już tam, na placu, że władzy radzieckiej oszukać si nie da. Zapamiętaj to sobie, a teraz szczerze, kto ty taki?
To ci mówi przecież, tuchowski Antoni, syn Błażeja i Weroniki. Chciał ja jeszcze temu oficerowi sowieckiemu powiedzieć, że chłop ja z chłopów, z dziada pradziada, ale przerwał mi ten drugi oficer, co czysto po polsku mówił.
Posłuchaj ty mnie, posłuchaj uważnie, a wszystko wnet stanie si dla ciebie jasne jak słońce. Łatwo udowodnisz nadzwyczajnej komisji naszej, że prawda to, że proletariusz ty do klasy chłopskiej przynależny? Powiedz nam tutaj wszystkim, ojca i matkę swoją znasz?
No jakże to? Jakże ojca i matki miałbym nie znać? Toć oni rodzice moi od urodzenia.
Zgadza się, jasne, prawdę mówisz, pochwalił oficer. Gdybyś ich nie znał, znaczyłoby to, że ty nie ich syn, tylko podrzutek jakiś do rodziców podszywający się. Jeśli więc prawdą jest, że ty chłop przez polskich panów uciskany, to przywódców światowego proletariatu znać musisz. Ot, tak zwyczajnie i po ludzku, jak znasz swojego ojca i matkę, prawda?
Prawda, odpowiedział ja szybko, a on popatrzył na mnie z uwagą, jakby sprawdzał, czy mowę jego pojął należycie. Następnie głową skinął i wziął do ręki jakąś gazetę ze stołu. Pomału rozłożył ją przede mną na całą długość i szerokość, a potem zapytał.
— Poznajesz? Kto tu jest? Na tej gazecie sfotografowany, a? Jak ty proletariusz, to rozpoznasz od razu.
Spojrzał ja, panie, na to zdjęcie w gazecie i pewny był, że już gdzieś tę gębę widzieć musiał. Tylko gdzie? I kto to może być? Łeb łysy, aż szklisty, z wianuszkiem włosów przy skroniach, oczy małe, szparkowate, pod czołem zapadnięte. Azjatycki Mongoł jakiś, ale znajomy jakby. Do kogo on podobny? Do organisty ze Strzałkowic chyba. Tylko, że organista młodszy był i gdzie jemu do gazety? Patrzył ja, panie, i patrzył na fotografię przede mną trzymaną, myślami wszystkimi medytował i nijak odgadnąć zdjęcia nie potrafił. Ot, pamięć zawodna w takiej chwili ratować człowieka nie chciała. A tamten oficer jeszcze czas jakiś gazetę do góry podniesioną trzymał, aż pomału z powrotem na blat stołu ją odłożył.
— No i czemu ty nas kłamiesz, człowieku? — zapytał się. — Czemu? Proletariusza udajesz, a wielkiego Lenina rozpoznać nie potrafisz.
Po tych słowach na sali cisza uczyniła się na nowo i w tej ciszy rozległ się głos komandira, co komisji całej przewodniczył.
No, to wszystko jasne. A mówiłem ci, że władzy radzieckiej oszukać si nie da. Płacho z tobą, Tucholski, ot płocho.
Wiedział ja, panie, że było płocho. Teraz zrozumiał nawet, że dno całkowicie pokazało si, bo co ja mógł jeszcze powiedzieć w tamta pora? Tak i stał teraz zdrętwiały z myślami już umarłymi.
A może tę osobę znasz, Tuchoski?
Zapytał mnie jeszcze ten oficer, co po polsku mówił i inną jeszcze gazetę ze stołu podniósł.
No, zobacz.
Ludzi na świecie. Nie uwierzysz pan, ale baba jakaś sfotografowana tam była. Zabij pan, na śmierć nawet. Ale za Boga nie potrafił ja powiedzieć, co ona za jedna i co oznaczała. No to teraz już koniec ze mną. Pomyślał ja rychło. Sybir ani chybi, przez tę cholerną babę dostanę. Że też takie baby Pan Bóg po świecie nosi, że też.
To jest towarzyszka Nadjeżda Krupska,
usłyszał ja wtedy słowa oficera. Wzór kobiety dla całego proletariackiego świata.
Ale wy jej oczywista nie znacie. Żeby jednak było sprawiedliwie i po proletariacku, dam wam jeszcze jedną szansę, Tuchoski. Kto to jest?
Zapytał oficer i portret duży na tekturze wymalowany wziął w rękę i trzymając jak ksiądz monstrancję w kościele, najpierw w całej sali, a potem mnie pokazał.
No, tego towarzysza to już na pewno rozpoznacie. Wszyscy ludzie na świecie pieśni o nim śpiewają, ojcem swoim go nazywając. No?
Znowu patrzył ja, panie, na portret pokazany i znowu osoby tamej rozpoznać nie potrafił. Nie znał ja go. Może inni ludzie na świecie znali go, ale ja pierwszy raz w życiu na człowieka tego patrzył. Musi wojskowy był, bo czapka u niego okrągła z gwiazdą czerwoną, złotem ozdobiona i wąsy czarne sumiaste. Tylko kto on? Bóg jeden wie i pewni krasnoarmiejcy na tej sali. Ale jak ja, Polak w Polsce wychowany, mógł znać świętych bolszewickich? No sam pan powiedz, jak?
Jeśli przed wojną gazet nie czytał, a i litery nie za bardzo do kupy składać potrafił.
Nie dziwota więc, że teraz stał milczący przed sowieckim komandirem z portretem wodza narodów w ręku.
No, uże chwacić,
powiedział oficer i portret Stalina na blat stołu odłożył.
Wyprowadzić,
rozkazał zaraz potem.
Nogi si wtedy pode mną ugięli.
Boże drogi, nawet opowiedzieć nie potrafię, co ja wtedy w tej krótkiej chwili poczuł w sobie po wyroku skazującym będący. Wiedział już, że szpiegiem uznany został, a to tylko egzekucję natychmiastową oznaczać musiało. Serce widać zmiarkowało to samo, bo nagle zatrzymało się na moment ściśnięte do bólu. Wnet jakieś białe płatki przed oczy mnie wylecieli. I żeby otrzeć spocone czoło dłoni, ja do góry uniósł,
Wtedy jeden z sołdatów, co z sali mnie wyprowadzał, dostrzegł za mankietem mojego płaszcza wystającą kartkę. Musi, że go ona zaciekawiła, bo rychło wyszarpnął ją i oficerowi za stołem podał. Ten ostrożnie rogi papierowe rozprostował, bo kartka pomięta i wilgotna była, w płaszczu przemoczonym schowana, i czytać zaczął. Była to, panie, ta sama ulotka, którą ja wtedy na ściernisku za mankiet płaszcza schował, gdy na ziemię z sowieckiego samolotu zrzucana była. Teraz cała trójka komisji specjalnej czytała ją uważnie, z rąk do rąk podając sobie. Coś przy tym naradzali si, coś sobie szeptali w moją stronę spoglądając. Po chwili ten najważniejszy zapytał: skąd ty to masz? Z samolotu zleciała. I ty ją podniósł i przeczytał wszystko, co tam w niej napisane stało? Wtedy, panie, coś mnie tchnęło. Sam nie wiem, skąd nagle taki pomysł do głowy mi przyleciał. Chyba sam Pan Bóg odpowiedź potrzebnął, bo wnet zaczął ja opowiadać komisji specjalnej, jak tę ulotkę z samolotu złapał i jak czytał na głos innym żołnierzom. Oczywista ulgało jak znud, ale czuł jednocześnie, że oni zaczynają mi wierzyć, że słowa moi trafiają prosto w ich proletariackie sumienia. Coś zmieniło się nagle w ich oczach, zimno dotąd patrzących i w wyrazie twarzy. Jak to? Pytali si mnie. Ty sam dobrowolnie na stronę radziecką przejść zamiarował i innych jeszcze do tego namawiał, jak tylko ulotkę naszą przeczytał? I nie bał ty si polskich panów, że cię złapią i za dezercję rozstrzelają? Jasne, że si bał, ale gdzie ja miał iść w ta pora? Niemcy wszędzie i wojna. To i do władzy radzieckiej uciekać zamiarował, gdy tylko sposobność ku temu nadarzyła si. Tak ja im wtedy opowiadał. A dzisiaj wiem, co pan myślisz sobie, historii mojej słuchający. Że niby zaprzeczaniec ja, kłamstwem niehonorowym si posługujący. Może teraz tak i to wygląda, ale w tamten wojenny czas nikt przecież nie rachował, co uczciwe, a co bolszewickie. Wszystko pomieszało si w tamta pora i pozamieniane zostało. Kłamstwo prawdą si stało, prawda kłamstwem okazywała si, i tylko według katechizmu sowieckiego postępując można było życie uratować. Pojął ja nagle prawdę oną tamuj, przed komisją specjalną stojącej, kiedy komandir zapytał mnie, czemu ja od razu nie powiedział, że z wojska polskiego zdezerterować zamiarował, żeby do Armii Czerwonej przedostać si. To odpowiedź na to pytanie znalazł ja migiem, bez żadnego zająknięcia si. Bo ja już od młodości zahukany taki i nieśmiały bardzo do zwierzchnictwa wyższego. Tak mnie si to powiedziało, panie, na pamięć prawie, że nawet zmiarkować nie zdążył, co w słowach tych pociesznego takiego nachodziło si, że cała komisja wnet uśmiechać si przyjaźnie zaczęła i głową kiwać. Ot tak, jak mądrzejsi ludzie do dziecka uśmiechają si, albo do starców durnowatych.
Ot, zobaczcie sami, powiedział komandir. Sami zobaczcie, jak polskie pany otumanili biednego proletariusza. Ten człowiek z ludu pochodzący, w ciemnocie i zacofaniu trzymany tylko przez instynkt klasowy, potrafił odnaleźć swoich trudniejszych towarzyszy. Ta oto ulotka świadczy o tym najlepiej.
Nie do wiary, panie. Jak oni uwierzyli we wszystko, co ja im nałgał? Może wierzyć w to chcieli. Kto ich tam, panie, wie? Różne oni przecież rzeczy dla propagandy robili. Być może i ja w tamta pora taką właśnie propagandę dla nich stanowił. Tak czy siak, od tamtej chwili już tylko towarzyszu i towarzyszu do mnie mówili i uśmiechali się przyjaźnie, jakby chcieli, żebym ich polubił teraz. A ze mnie, panie, coś nagle opadło, jakby ciężar jakiś z barków zrzucony został. Czuł ja tylko ręce obie do mokrości spocone i serce w piersiach telepiące si. Wtedy wstał za stołu ten najgłówniejszy komandir, dłoni obie o blat stołu oparł i w te słowa odezwał si.
Witamy was, towarzyszu, w wielkiej rodzinie ludzi radzieckich. Po to właśnie przyszła tutaj armia czerwona, krwi ani potu nie szczędząc, żeby takich jak wy z jarzma burżuazyjnego wyzwolić. Ale wróg nie śpi, ot co. Dlatego czujność klasową zachować nam trzeba. Popatrzcie tylko, ilu tu podejrzanych osobników za proletariuszy si podawało. Chcieli wtargnąć w nasze szeregi i wrogą robotę prowadzić. Uczy nas towarzysz Stalin, że lepiej niech 100 niewinnych zginie, niżby jeden wróg przy życiu miał zostać. Dla sprawy komunizmu na świecie taka czujność potrzebna nam jest.
Wyszedł potem zza stołu, po ramieniu mnie poklepał i strażnikowi odprowadzić kazał.